10 minut po 21 przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej będzie sporo koszykówki, ponadto piłka ręczna, rugby oraz kajakarstwo. A na początek basket w wydaniu żeńskim. Aż 3 razy w czasie ostatnich kilku dni zmieniała się decyzja, w jaki to sposób ma rozstrzygnąć się sprawa 3. miejsca w rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet. Najpierw zespoły z Gorzowa i Bydgoszczy miały zmierzyć się w 2 lub 3 bezpośrednich spotkaniach. Tydzień temu podjęto decyzję, że o tym brązowym medalu zadecyduje tylko jeden mecz, który miał się odbyć wczoraj w Gorzowie. Jak wiemy, do niego nie doszło, no bo ostatecznie w miniony czwartek prezydium zarządu Polskiego Związku Koszykówki zdecydowało, że tego meczu po prostu nie będzie, a oba zespoły otrzymają puchary i medale. Nastąpiło to formalnie w miniony piątek, właśnie jeżeli chodzi o drużynę gorzowską, a jeden z medali koloru właśnie brązowego zawiózł na szyi rozgrywającej Polskiej Strefy Inwestycji NA Gorzów Dominiki Owczarzak.
To były bardzo dziwne okoliczności. Ale mówiąc szczerze, cały ten roller coaster tych ostatnich właściwie 2 tygodni był bardzo trudny do zniesienia psychicznie i pod tym po prostu mentalnym nastawieniem, bo one właściwie te decyzje się zmieniały po prostu 3 razy bodajże się zmieniała decyzja. Także nie było to łatwe, ale jakby na decyzję PZKOSZA nie mamy żadnego wpływu, także myślę, że po prostu musiałyśmy się pogodzić z tym, że taka decyzja została podjęta i no i mimo wszystko mamy medal mistrzostw Polski, także możemy być zadowolone z wyniku.
Czyli brązowy medal to jest to, czego pani oczekiwała, czy jednak mimo wszystko jakiś tam pewien niedosyt pozostał? Chociaż no jakby nie patrzeć, to co pokazał w ostatnich meczach finałowych zespół CCC, no pokazuje jednak, że to naprawdę bardzo mocna drużyna.
No tak, myślę, że każdy, kto oglądał te finały, widział, że oba zespoły, które znalazły się w finale, myślę, że nas zasługiwały i pokazały ogromną klasę, pokazały ogromny po prostu potencjał, swoje możliwości i aż dobrze się to oglądało. Także myślę, że my w tym sezonie możemy się cieszyć z tego brązowego medalu. Oczywiście zawsze sportowiec chce więcej, ale myślę, że to był dobry wynik w całym trudnym sezonie, który naprawdę my tyle razy wypadałyśmy z rytmu w tym sezonie. Był to po prostu tak trudny rok. Tych przerw było bardzo dużo, więc cieszę się, że mimo wszystko skończyłyśmy na podium.
No ten sezon to także występ w europejskich pucharach, z których odpadłyście dopiero z drużyną, która jednym punkcikiem przegrała mistrzostwo.
Tak, z drużyną, która właśnie sekundę od tego, żeby zdobyć mistrzostwo Eurocupu, więc myślę, że też nie musimy się tego wstydzić. Też to nie były łatwe wyjazdy, bo w trakcie sezonu gdzieś tam wyjeżdżanie, te turnieje odbywające się w bańce, to jest jakaś taka nowa rzeczywistość, że tutaj chyba dopiero my jako sportowcy się przyzwyczajamy, bo jednak jest to zupełnie inna forma po prostu, ale mogłyśmy zobaczyć w tym sezonie, jak to wygląda. Zagraliśmy w jednej przypastej bodajże z zespołem z Wenecji, odpadłyśmy, a później mogłyśmy oglądać ich grę w finale Eurocupu.
A jak pani oceni ten sezon ze swojej perspektywy, pani gra, no bo też ta pani rola w drużynie, że tak się wyrażę, troszeczkę się zmieniała, bo przecież w trakcie sezonu odeszła rozgrywająca, tak jak i pani, Kathleen Doyle.
Tak, na początku razem gdzieś tam dzieliłyśmy się obowiązkami tej rozgrywającej, później doszła do nas Szatori, która była innym typem zawodniczki, bardziej jednak jest to zawodniczka rzucająca, więc tutaj myślę, że spadło na mnie troszkę więcej tych obowiązków, ale cały czas też była ze mną Kasia Ćwigalska i gdzieś tam dzieliłyśmy się dalej tymi obowiązkami rozgrywającej. No, dla mnie to nie był łatwy sezon, przede wszystkim czy jednak ze względu na po prostu covidową rzeczywistość, która nie jest przyjemna, granie bez kibiców jest czymś zupełnie innym, jak szło do Gorzowa, to marzyłam o tym, żeby zagrać w tej niesamowitej atmosferze, żeby wreszcie wiedzieć, że ci kibice, którzy są tak głośno, że są po mojej stronie, a nie tak jak było wcześniej, jednak przyjeżdżam w naszych drużynie gości, więc tego zabrakło. Chciałabym to jeszcze przeżyć, więc Ale medal to na pewno jest sukces dla naszego zespołu i z tego osobiście się bardzo cieszę.
No może pani jeszcze przeżyć, pozostając w Gorzowie na kolejny sezon, bo niewykluczone, że kibice powrócą.
Wszyscy czekamy na te czasy, szczerze mówiąc, aż kibice wrócą do hal i będą mogli nas wspierać.
Czyli co, zostanie pani w Gorzowie, żeby zagrać dla tych niesamowitych kibiców?
Sprawa jest otwarta.
18 minut po godzinie 21. Nadal będziemy rozmawiać o koszykówce, teraz w wydaniu męskim. Informowaliśmy już, że koszykarze Neiza Stalu BC Zielona Góra zagrają w wielkim finale PLK z drużyną Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Tak się stało po tym, jak w półfinale Zielonogórzanie okazali się lepsi od Śląska Wrocław, zwyciężając 3-0. Ostrowianie z kolei 3-0 pokonali Legię Warszawa. W półfinałach świetnie w drużynie Zastalu grał Roland Frejmanis, to on był tak naprawdę najlepszym zawodnikiem w zielonogórskim zespole. Zaś dzisiaj obwieszczono, że Łotysz został nominowany do nagrody najlepszego rezerwowego w rosyjskiej lidze VTB. A tak wracając do tutaj naszego rodzimego podwórka, do naszej ligi, to formalnie finały zaczynają się 28 kwietnia, także w tej ostrowskiej bańce. Rywalizacja tutaj już na tym etapie trwa do 4 zwycięstw, a nie o jedno zwycięstwo trzeba odnieść więcej niż w półfinałach. Jeżeli chodzi o plany drużyny zielonogórskiej, to wcześniej 22 kwietnia Zastal leci do Nur-Sultanu na mecz z Astaną. To będzie ostatni pojedynek w lidze VTB. Zielonogórski zespół zajmie 6. lub 7. miejsce po rundzie zasadniczej. No i w playoffach, w pierwszej rundzie playoff Ligi VTB trafi na kogoś z silnej trójki, na słynne CSKA Moskwa, ewentualnie na Unix Kazań lub na Lokomotiv Kubań Krasnodar. Tymczasem, po pierwszej części, tak to nazwijmy, że była ta część półfinałowa, potem będzie część finałowa tej całej bańki w Ostrowie Wielkopolskim i po pojedynkach ze Śląskiem Wrocław, Jacek Białogłowy rozmawiał ze wspomnianym wcześniej Rolandem Frejmanisem, który właśnie tak ocenił tą całą zwycięską serię.
No fajna sprawa, że jesteśmy już w finale, fajnie, że awansowaliśmy, ale to nie jest według mnie niespodzianka. Cieszymy się, ale spokojnie, nie ma na razie co popadać w euforię. Chcemy wygrać mistrzostwo i wtedy to będzie wielki sukces. Cieszymy się oczywiście, ale to tylko krok do naszego celu, a tym celem jest tytuł mistrzowski. Natomiast jak mówiłem, nie jest to dla mnie niespodzianka. Prawdą jest, że nadal jesteśmy nowym zespołem i jeszcze wiele trzeba się wspólnie nauczyć, ale pracujemy i myślę, że coraz lepsi jesteśmy jako drużyna. Gdybyśmy w tym zestawie, w jakim teraz jesteśmy, byli od początku, no to byłoby jeszcze lepiej, jeśli chodzi o naszą grę. W 2 miesiące musieliśmy tymczasem nauczyć się razem grać i z tego punktu widzenia to ten awans do finału to rzeczywiście duża sprawa. A powiedz, wszystkie te 3 mecze w Ostrowie były ciężkie, czy o którymś możesz powiedzieć, że był jakiś inny właśnie, trudniejszy, najlepszy, najgorszy? Wszystkie 3 mecze były trudne. Pierwszy chyba najgorszy dla nas, no bo pamiętasz, było już minus 15, byliśmy blisko porażki. Na szczęście strefa, którą postawiliśmy, spowodowała, że udało się wygrać. Ten mecz był najcięższy. Drugi mecz, tu też trzeba było się napracować, ale chyba było trochę łatwiej, zwycięstwo w miarę pewne. Natomiast w trzecim meczu do końca nie było jasne, kto wygra. Wierzyliśmy jednak w siebie i udało się. Śląsk grał dobrze, mocno w obronie i spowodował, że się męczyliśmy, no ale jednak pokonaliśmy ich 3-0, więc chyba świadczy to o tym, kto był naprawdę lepszy. A czy według ciebie ten półfinał był trudniejszy, czy trudniejsze były wasze ćwierćfinały ze Spójnią, gdzie było 3-1 i też musieliście się pomęczyć? Szczerze mówiąc, to Spójnia naprawdę była bardzo mocna, zwłaszcza w tych 2 spotkaniach u siebie. Te mecze były naprawdę ekstremalnie trudne, bardzo ciężkie dla nas. Szczerze ci powiem, że dla mnie osobiście tamte mecze w Stargardzie były cięższe do wygrania niż ta seria ze Śląskiem. I mówię tu o fizyczności, ale też koszykarsko. Faktem jest, że Śląsk może był lepszy, jeśli chodzi o taktykę, ale Spójnia, no naprawdę muszę przyznać, że dała nam się mocno we znaki. Teraz musimy porozmawiać o tobie. Grałeś świetny sezon zasadniczy, zagrałeś świetny półfinał. Igor Milicic stwierdził, że grasz najlepszy sezon w karierze. No to dawaj, powiedz o swoim występie w tym półfinale.
No
myślę, że grałem dobrze. Nie jakoś super czy fantastycznie, ale dobrze. Chciałem w ogóle dobrze wypaść przeciwko Ramliakowi, który uznawany był za najlepszego obrońcę ligi. Chciałem udowodnić, że nie będzie w stanie mnie pokryć odpowiednio. To był mój osobisty cel na tę serię. Oczywiście najważniejszy był zespół, żebyśmy wygrali jako całość. Natomiast przed tą serią wiele osób mówiło, że Śląsk jest silny fizycznie, że jest twardy, że dobrze gra w koszykówkę i że z nami wygra. Ramliaka pokazywano jako świetnego zawodnika i postawiłem sobie to jako wyzwanie, zagrać szczególnie dobrze przeciwko niemu. No i chyba zagrałem dobrze. Jestem zadowolony, ale powiem, że mogę grać jeszcze lepiej. Spokojnie, może w finale się uda. No, idziemy krok po kroku do celu. A powiedz, czy zaskoczył cię ktoś w naszym zespole? Wiesz, niespodzianką dla wszystkich był David. Miał bardzo ważne akcje, teraz wiele osób mówi, pisze się o nim David. Wszyscy o nim mówią, ale wiesz, zobacz, że kilku też takich bohaterów innych było. Łukasz na przykład zagrał świetne mecze. To jest nasz lider i w szatni, i na parkiecie, nawet jeśli gra krócej, zawsze świetnie rozgrywa. Podejmuje znakomite decyzje i w ataku, i w obronie. To jest w ogóle świetna osoba. Następny jest Chris. Chris Richard wykonał niesamowitą robotę dla zespołu. Gra po 30 minut i więcej, kryje najważniejszych graczy przeciwnika, jest bardzo mocną częścią tej drużyny. Podaje, rzuca, przechwytuje, naciska. No świetnie gra. Robi niewiarygodną robotę. Niewiele o nim się z kolei mówi, a to jest naprawdę gość. A wracając do Davida, świetna robota, muszę mu to oddać. Ważne rzuty. To jest dobry zawodnik. 7 lat grał w Niemczech w końcu. To doświadczony zawodnik. Tutaj nie ma dla mnie niespodzianki, że tak się pogodzę. No dobra, czekamy na finał i pytanie teraz, które się będzie powtarzać. Kto jest faworytem finału? Jak to kto? Zespół, który za każdym razem będzie grał u siebie. Nie, żartuję trochę, bo najprościej byłoby mówić, hej, ktoś wygrał, bo grał na własnym parkiecie. Nie patrzę na to w taki sposób. Wiesz, boisko jest dla obu zespołów identyczne, są podobne piłki, więc po prostu niech wygra lepszy. Tak to po prostu widzę. No dobrze, ale widziałeś Stal w półfinałach z Legią. Co o nich sądzisz? No, grali dobrą koszykówkę, zwłaszcza w ofensywie. Tu grali nawet bardzo dobrą koszykówkę. Świetnie piłka między nimi krążyła, rzucali na dobrej skuteczności. Oczywiście grali zmienną obronę. Znam Igora Milicicia, grałem w końcu u niego i tego się spodziewałem. Wiem, jak lubi grać, wiem, czego nie lubi. Pokonanie ich to będzie naprawdę duże wyzwanie dla nas i dla mnie osobiście i nie mogę doczekać się startu tego finału. Teraz wiadomo, kilka dni przerwy, a potem znowu bańka. No i zobaczymy, kto będzie mistrzem Polski. Będą pewnie szachy trenerskie, będą pewnie zmiany w taktyce między meczami i w trakcie meczów. To może być pasjonujący finał, ale nie ukrywajmy, wszyscy czekali na to, że będzie taki finał Stal za Stal. No to mamy taki finał i zobaczymy, kto w tym sezonie w Polsce jest najlepszy. Na koniec powiedz, czy ta wyprawa do Kazachstanu, którą teraz będziecie mieli na mecz Ligi VTB pomiędzy Bańkami, to jest dobre dla was? Czy lepiej byłoby zostać tutaj na miejscu i kilka dni pobyć w domu i tylko potrenować? Najlepiej byłoby, gdybyśmy nie musieli przede wszystkim lecieć do Kazachstanu, bo to jest, wiesz, znowu będzie podróż, tam masz 5 godzin różnicy. No ale cóż, taka nasza praca i trzeba to zrobić. No i żadnym tłumaczeniem nie będzie ta nasza podróż i ten mecz. Po prostu musimy wykonać nasz obowiązek, a potem z odpowiednim nastawieniem ruszyć do gry w finale w Polsce i tyle.
Tyle Roland Frejmanis, najlepszy koszykarz NEI ze Stalu BC Zielona Góra w meczach półfinałowych przeciwko Śląskowi Wrocław, a spotkania finałowe, przypomnę, pierwsze trzy rozpoczną się 28 kwietnia w ostrowskiej Bańce. Drużyna zielonogórska z drużyną ostrowską zagra pierwszy mecz 28 w środę, drugi mecz w czwartek 29 i trzeci mecz na pewno pierwszy maja, to jest sobota. My pozostajemy przy baskecie, schodzimy na nieco niższy szczebel, jak już informowaliśmy, koszykarze BC Swiss Koronożary zakończyli już sezon w drugiej lidze, odpadając w pierwszej rundzie playoff. Tymczasem ostatnio klub ogłosił, że w kolejnym sezonie wystawi dwie drużyny, a ta druga, ta nowa, będzie rywalizować w trzeciej lidze, czyli jeden zespół w drugiej, drugi w trzeciej. O całym tym projekcie właśnie niedawno powołanym rozmawialiśmy z prezesem BC Swiss Krono. Na początek włodarz żarskiego klubu mówi nam jednak, jak zapamięta miniony już sezon w wykonaniu drugoligowej ekipy.
Ten sezon taki był troszeczkę nierówny, było kilka naprawdę bardzo dobrych spotkań, było troszkę słabszych, ale no końcówka lekko rozczarowująca, bo mimo wszystko mieliśmy takie ambicje i aspiracje troszeczkę mocniej w tym sezonie powalczyć, zwłaszcza, że ten skład jakby był pod to cały ustawiony i liczyliśmy na to, że przeskoczymy ten magiczny, tą magiczną pierwszą rundę play-offu. No niestety nie udało się, powtórzyliśmy to z pierwszego roku naszej obecności w drugiej lidze, ale także mówię, no lekki niedosyt jest.
Zdaje się, że jesteście kilka dni po zebraniu zarządu. Czy zapadły już może jakieś decyzje odnośnie kolejnego sezonu w drugiej lidze?
Rozmawialiśmy o tym. To był taki bardziej zarząd podsumowujący tą drugą ligę i pierwsze kroki, które będziemy gdzieś tam poczynić, żeby to było wszystko lepiej, troszeczkę bardziej zorganizowane. No tak, rzeczywiście chcemy na pewno odmłodzić ten zespół, wprowadzić dużo świeżej krwi. Zobaczymy, jak to wszystko jeszcze będzie. Na dzisiaj jeszcze trenerzy muszą pewne rzeczy przeanalizować, oni złożyli mi tam raport, rozmawialiśmy o tym wszystkim, co się działo. Chciałem jakby uzyskać ich taką pełną opinię w tym zakresie, no bo wiadomo, że z porażek trzeba też wyciągać jakieś wnioski, które nas będą budowały w przyszłości. No jeden z tych elementów właśnie jest powstanie tej trzeciej ligi. Ma to być taki poligon troszeczkę doświadczalny dla tych młodych 16-17-latków i tych chłopców z zaplecza, którzy stosunkowo mają mało minut. Trudno im jest się przebić z tej pozycji 9, 10, 11, 12, a tu była szansa grania na bieżąco, żeby być w tym rytmie meczowym, więc na pewno ogłosiliśmy, że po prostu robimy tą trzecią ligę, także będziemy grać na pewno na dwóch poziomach. Myślę, że to już będzie taki pierwszy dobry krok w stronę tej odmłodzenia i wprowadzenia troszkę tych świeżej krwi.
To a propos jeszcze odmłodzenia, czy jednak właśnie większość najbardziej doświadczonych graczy będziecie chcieli pożegnać?
Będzie przebudowany skład jeszcze, ale absolutnie w tej chwili o personaliach nie chcemy rozmawiać. No to wymaga jeszcze dużego namysłu, zastanowienia się. No na pewno z dobry jeszcze miesiąc będziemy to analizować, zanim konkretne personalia się pojawią.
Też domyślam się, że będziecie się chyba rozglądać za takim centrem z prawdziwego zdarzenia, bo trochę tych centymetrów chyba jednak pod koszem brakowało na tej pozycji numer 5.
No rzeczywiście, co prawda współczesna koszykówka nie ma aż takich zapotrzebowań na tą pozycję numer 5, ale rzeczywiście w naszym przypadku troszeczkę tej piątki klasycznej zabrakło, bo przy naszym systemie jednak ci zawodnicy z pozycji C4 mieli dużo, dużo większych obowiązków, zarówno w obronie, jak i tej pracy na desce, więc jakby rzeczywiście to też był jeden z aspektów poruszany przez trenerów, że rzeczywiście ten zawodnik o tych centymetrach bardzo by nam się przydał, ułatwił na pewne rozwiązania taktyczne.
To jeszcze o tą trzecią ligę chciałem pana dopytać, kiedy tak naprawdę ten pomysł się zrodził i czy to będą tak w praktyce po prostu takie wasze rezerwy właśnie w tej trzeciej lidze?
Generalnie ten pomysł już gdzieś tam wcześniej zastanawialiśmy się jeszcze też, no dużo wcześniej, ja miałem troszeczkę wątpliwości, ale powiem szczerze, że ten sezon SKM-u też, z którym gdzieś tam dobrze współpracujemy, obserwowałem, oni są dosyć zadowoleni z tego, stwierdziliśmy też po analizie, że wydaje nam się, że to jest dobry pomysł dla tych młodych chłopaków, takie mocne przetarcie z często doświadczonymi zawodnikami, to może bardzo korzystnie wpłynąć na ich rozwój, a po drugie, tak jak mówimy, też no to zaplecze ci chłopcy, którzy są gdzieś tam, mówię, z tej pozycji 9, 10, 11, 12, którzy stosunkowo bardzo mało minut mają, tam mogliby spokojnie grać, konfrontować się, być w tym rytmie meczowym, co bardzo by nam to ułatwiło pracę, nie ukrywam, też trenerowi w drugiej lidze.
Przeczytałem w artykule chyba w jednym z żarskich portali, że podobno ten zespół miałby mieć swojego sponsora i partnera. Czy to będzie jakiś inny podmiot niż Swiss Krono?
Znaczy nie, oczywiście Swiss Krono pozostaje, dalej będzie, to jest nasz główny partner, ale jest tak, że u nas na przykład grupy szkoleniowe poszczególne mają własnych partnerów, którzy gdzieś tam dochodzą do, są ich logotypy na strojach, którzy gdzieś tam pojawiają się na bluzach rozgrzewkowych i o tego typu partnerze takim dodatkowym, ale takim dedykowanym dla trzeciej ligi będzie miało to odzwierciedlenie na ich strojach, na mediach społecznościowych. To jest taki dodatkowy partner, ale dedykowany dla konkretnej drużyny. W tym przypadku mówimy o trzeciej lidze, bo oczywiście dalej pozostaje BC Swiss Krono Żary w nazwie. Dalej to jest nasz tutaj główny tytularny partner, ale będzie taki dedykowany, który również się pojawi na strojach tej drużyny.
A jakie generalnie pan ma wspomnienia z tej trzeciej ligi? Jakie wy macie wspomnienia w Żarach? Bo wiadomo, że przed awansem do drugiej ligi graliście w trzeciej. Jak te rozgrywki pan wspomina?
Jest to gra, specyficzna liga. Powiem tak, jest kilka zespołów, które walczą o najwyższe cele. Jest taki środek, są to takie zespoły często albo właśnie bardzo młode kluby ogrywają tam tych najmłodszych zawodników i jest grupa zespołów takich pasjonatów, weteranów, którzy na zasadzie takiego spontanicznego gdzieś tam skrzyknięcia się posiadają tam dwóch, trzech powiedzmy jakichś tam sponsorów zaprzyjaźnionych i gdzieś to funkcjonuje, więc jest dość nierówna ta trzecia liga, ale mimo wszystko niesie ona jakiś tam walor konfrontacji, można spotkać się z bardzo różnym basketem, co dla tych młodych ludzi, dla ich rozwoju myślę, że będzie dobre.
25 minut dokładnie dzieli nas od godziny 22. Sporo rozmawialiśmy o koszykówce w tej części magazynu sportowego Radia Zachód. Zajmiemy się natomiast Szczypiorniakiem w hicie drugiej ligi właśnie piłki ręcznej, który miał miejsce w minioną sobotę ze Świebodzin. Pewnie pokonał we własnej hali Tęczę Kościan 35-26. Dzięki temu Świebodzinianie wyprzedzili właśnie zespół z Wielkopolski i na trzy kolejki przed końcem stali się liderem w tabeli z przewagą 2 punktów właśnie nad Tęczą. Więcej o tym szlagierowym, jakże ważnym dla Zewu spotkaniu w relacji Krystiana Machalicy.
Łukasz Jacykowski, trener Zewu Świebodzin. Trenerze, najcenniejsze, najpiękniejsze zwycięstwo w tym sezonie?
Trzeba się cieszyć z tego zwycięstwa, ale pierwsze co usłyszą chłopaki w szatni to to, że czekają nas 3 kolejne mecze. No tutaj jeszcze się nic nie, że tak powiem, nie rozstrzygnęło, bo są 3 ciężkie mecze. Bóg, który gra, mówię, całkiem inaczej. Legnica, która jest bardzo niewygodna i Komprachcica bardzo nieszablonowe. Także no dzisiaj radość wiadomo, ale 3 mecze musimy się skoncentrować bardzo mocno.
A dzisiaj co zadecydowało tutaj o tym, że zwycięstwo tak wysokie?
Ja myślę, że my naprawdę byliśmy dobrze przygotowani. No, wiedzieliśmy o tej drużynie wszystko, gdzieś tam poanalizowaliśmy sobie, czekaliśmy na ich pewne zmiany i te zmiany nastąpiły, które chcieliśmy. I no, tak to wyglądało. No. W obronie zagraliśmy to, co mieliśmy zagrać, w ataku zagraliśmy to, co mieliśmy zagrać. Może trochę trzecie tempo mogło być lepsze, ale generalnie nie ma co się czepiać.
Kamil Nogajewski, Zew Świebodzin.
Mecz na pewno podwyższonego ryzyka. Ale pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo mocni. Przede wszystkim zaważyła tutaj obrona, która grała bardzo twardo. Zawodnicy z Kościana odbijali się. Tak jest, emocje są. Muszę pozdrowić Kubę Cenina, wiadomo, bo to jest obowiązkowe. Przygotowujemy się do kolejnego meczu w Komprachcicach.
A tutaj co zadecydowało o tym, że tak wielka różnica?
Przede wszystkim bardzo mocna obrona. Bardzo duże skupienie, graliśmy pewnie w ataku, spokojnie, cierpliwie, dorzucaliśmy te bramki, nie było głupich fauli, głupich dwójek. Myślę, że to zaważyło o 3 punktach.
Dawid Nowak, trener Tęczy Folplast Kościan. Trenerze, no nie tak wyobrażał pan sobie pewnie ten mecz?
No zdecydowanie nie. Wyobrażałem sobie to, że zagramy tak mocno w obronie, jak zagrał gospodarz. Gratulacje dla gospodarzy przede wszystkim za bardzo dobry mecz w ich wykonaniu. Mogliśmy sobie w pierwszych minutach poradzić z Kołowym. Sporo błędów popełniliśmy, dużo więcej niż przeciwnicy. Błędów, czyli strat, tak, gdzie nie rzucaliśmy do bramki. No i nie mogliśmy sobie z Jędrzejem Jasińskim poradzić. Generalnie przygotowywaliśmy się pod to wszystko, natomiast no, dzisiaj jakaś niedyspozycja chyba, bo mam wrażenie, że zawodnicy nie dali z siebie no 100%, tak? Okej, walczyli, tego im nie mogę odmówić. Każdy walczył jak mógł, ale gdzieś tam chyba za mocno chcieliśmy.
W drugiej połowie nie pomagał fakt, że mnożyły się w zasadzie te błędy. No i jeszcze co chwilę 2 minuty kary.
No kary wynikały z tego, że broniliśmy słabo, tak? Chcieliśmy mocno, a to nie wychodziło i gdzieś te dwójki się sypały. Przy tak dysponowanym przeciwniku no to jest gwóźdź, tak?
Dla was, trenerze, no nie skończyła się walka o miejsce pierwsze w tabeli. Wciąż je możecie zyskać, choć po tym spotkaniu pewnie gdzieś nieco trudniej.
Znaczy, umówmy się, że no nie ma co liczyć na to, że zespół Zewu przegra któreś z 3 ostatnich spotkań. Natomiast no, matematyczne szanse są, tak? No, liczę na to, że my wygramy wszystko. Oczywiście trzeba będzie powalczyć, bo też mamy mocne zespoły. Natomiast no, musiałby gdzieś się Zew potknąć, a przy takiej grze, jak dzisiaj pokazali, no to naprawdę będzie ciężko.
Artur Dymkowski, Tęcza Folplast Kościan. Ten wynik mówi o przebiegu tego spotkania?
Na pewno trochę tak. Zdecydowanie dzisiaj lepszym zespołem był Zew i tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wiadomo, chcieliśmy bardzo i my i oni. W pierwszym meczu to my byliśmy górą, też dużą przewagą bramkową i dzisiaj no, było widać, że Zew chce się odgryźć i byli bardzo mocni. No, my też gdzieś pogubiliśmy się, było widać to w pierwszej połowie, którą jeszcze trzymaliśmy gdzieś na styku, można powiedzieć. No chociażby kontuzja Krzysia no, bardzo nas osłabiła, bo to jest lider defensywy i zdecydowanie inaczej gra się, kiedy są podpowiedzi z jego strony, a inaczej, kiedy go nie ma po prostu.
Którymiś elementami Zef Świebodzin was zaskoczył jakąś dobrą grą w którymś elemencie?
Znaczy, no, było widać, że są bardzo dobrze przygotowani taktycznie, że znają nasze ulubione zagrania, wiedzą jak się poruszamy po boisku, wszystko pod kątem taktycznym byli świetnie przygotowani, no i no, w paru elementach zdecydowanie nas zaskoczyli i stąd też ten wynik. W końcówce za bardzo też chcieliśmy jeszcze nadgonić, żeby wyrównać do tych 7 bramek, żeby w 2 meczu być lepszymi, przez co bardzo, bardzo głupie błędy popełnialiśmy, nie graliśmy w osłabieniu przygotowanych zagrań, tylko oddawaliśmy szybkie rzuty, co skutkowało tym, że nie wiedzieliśmy, kiedy się zmienić nawet do zmiany i ta gorąca głowa też pokazała, że taki jest wynik, a mogło to być mniejszym wymiarem kary, bo zdecydowanie, no tak jak mówię, Zew dzisiaj lepszy, gratulacje dla nich.
Spoglądamy na tabelę drugiej ligi piłkarzy ręcznych, dokładnie do grupy pierwszej, tak zwanej dolnośląskiej. Na czele, jak już wspominałem, Zef Świebodzin. Po rozegraniu 21 meczów świebodzinianie mają na swoim koncie 59 punktów, o 2 mniej, także po 21 spotkaniach tęcza Kościan. Na wysokim trzecim miejscu drugi z naszych lubuskich zespołów UKS Trójka Nowa Sól, 46 punktów zespołu trenera Alana Raczkowiaka, z tym, że Nowosolanie mają o jeden mecz rozegrany więcej, a tabelę zamyka na miejscu 13 Żagiew Dzierżoniów z dorobkiem 5 punktów. 17 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o rugby. W Atach RC Zielona Góra przegrała ostatnio z Poznanią. Poznań 21-64. Był to kolejny mecz pierwszej ligi. Przyjezdni, co warto zaznaczyć, mają ambicje ekstraligowe, chcieliby po tym sezonie awansować na najwyższy szczebel i to oni byli faworytem tego spotkania, jednak Zielonogórzan może cieszyć ich postawa w drugiej części tego pojedynku, w której to byli lepsi od Poznaniaków 14-12. Cały ten pojedynek rozegrany wyjątkowo na boisku w Nowym Miasteczku ocenia grający trener Watachy RC Paweł Prokopowicz.
Mecz bardzo ciężki, no takiego się spodziewaliśmy. Zawodnicy Poznania, no to wiadomo, mają za sobą praktycznie wszyscy przygody ekstraligowe, czy grę ekstraligową, ciężko nazywać przygodami, bo ich kariery rozwijały się w ekstralidze, to ciągle jeszcze młody zespół, bardzo silny, bardzo dynamiczny. No sam mecz, dwie różne połowy, tak, obie twarde, natomiast no w pierwszej połowie Poznań bezlitośnie nas punktował, tak, i do połowy było 52-7, więc tak naprawdę raz nam udało się gdzieś wcisnąć te punkty, a tak naprawdę broniliśmy, oni przełamywali i za chwilę znowu, więc ciężko. No troszeczkę to pokorygowaliśmy na przerwie, tak, trochę pogadaliśmy ze sobą, no i drugą połowę tak naprawdę wygraliśmy 14-12, co łącznie daje 64-21. Brakło jeszcze jednego przyłożenia, żeby mieć z tego punkt ten bonusowy defensywny, no ale nikt z nas tak naprawdę nawet chyba nie marzył o tym, żeby go urwać, no nie udało się. No inna sprawa jest taka, że też chłopakom z Poznania tutaj troszeczkę później brakło siły, ale oni dzień wcześniej wygrali jeden z turniejów Mistrzostw Polski Rugby 7, także ten trzon zespołu był po bardzo morderczym turnieju, no i cały mecz to jednak kosztuje zdrowia, no ale mówię, no nam udało się to urwać, więc ogólnie pozytywnie, dużo rzeczy, które mogliśmy sobie sprawdzić i w obronie, i też w ataku grając piłką, fajne, twarde zawody, no wynik pewnie był do przewidzenia, tak, że będzie to wysoka wygrana. Jak popatrzyłem dzisiaj tak ze spokojem wyniki innych drużyn, to poza jedną przegraną, gdzie Poznania w pierwszym meczu, tym pierwszoligowym, przegrała w Białymstoku. Na ogół zdobywa 50, 60 punktów, 70, tak, więc to jest jakiś taka ich średnia, tak, a 2 mecze z rzędu kończy właśnie zdobywając 64 punkty.
Jak ci wasi nowi zawodnicy, pytam o tych pozyskanych z Bolesławca, była szansa, żeby ich sprawdzić na boisku?
Tak, trójka z nich weszła na boisko, no i fajnie, naprawdę Wojtek zagrał od pierwszej minuty, no i odnajdował się w grze, nie było widać tak, że jest to ktoś świeży. Kamil wchodził z ławki, no i zdecydowanie sam też powiedział, że chciałby grać gdzieś, gdzie jest więcej przestrzeni, tak, żeby nie angażować się w te takie trudniejsze zagrywki, rozegrania, że tego jeszcze będzie się uczył, ale i w obronie, i w grze piłką bardzo skutecznie. Wrócił do nas Piotrek Szumilas z Miedziowych Lubin, to już jest transfer definitywny. No i on też miał okazję wejść na boisko i też bardzo fajnie się pokazał, ostatnie tam 12-15 minut, więc ogólnie też na plus. A chłopaków, którzy są do sprawdzenia, jest jeszcze piątka, więc tak naprawdę mamy teraz czym, mamy czym tasować, mamy ten skład bardzo szeroki, bo na tą chwilę zawodników do grania jest około 30, tak, skład z ławką rezerwowych jest 23, więc troszeczkę spokojniej możemy na to patrzeć i sobie te składy ustawiać.
A ta Poznania to jeszcze mocniejsza niż w pierwszej rundzie?
Nie, to jest ciągle taka sama Poznania, oni chyba tutaj żadnych wzmocnień nie robili i pewnie jeżeli będą robili, to dopiero przed Ekstraligą, tak, jeżeli do niej awansują, to myślę, że wtedy tak naprawdę jeszcze się powzmacniają. Natomiast widać ewidentnie, że zgrali się to, znaczy ciężko mówić, że nie byli zgrani jesienią, tak, ale później mieli bardzo długą przerwę, bo akurat ta sytuacja z pandemią nie oszczędzała ich i oni tak naprawdę jesienią zagrali ostatni mecz jeszcze we wrześniu. Ten mecz na dodatek tam z pozasportowych przyczyn został przerwany po 13 minutach, więc oni od września nie grali meczu, ale teraz mieli te dwa zaległe mecze, więc oni się rozpędzili, bo grali i z Rumią, i z AZS-em, AWF-em, więc przyjeżdżając do nas byli już po dwóch spotkaniach, po turnieju siódemkowym, więc to wszystko, całą tą pierwszą połowę, wszystko co robili, wychodziło im i gra na offloadzie, jakieś zabiegnięcia, pominięcia, to wszystko, co chcieli, to im się dało. Później już zaczęliśmy to jakoś neutralizować, ale początek naprawdę był ciężki.
Ten mecz odbył się w Nowym Miasteczku. Czy to będzie arena waszych zmagań w tym sezonie, czy to był tylko taki jednorazowy występ? I dlaczego tam?
No mamy obostrzenia oczywiście o tym, czy na danym obiekcie można zagrać, czy nie, decyduje administrator obiektu, tak, ewentualnie włodarze, którzy to posiadają. Akurat tutaj nie można było, znaczy no po prostu nie możemy w tej chwili zagrać w Zielonej Górze na żadnym z obiektów, więc musieliśmy poprosić o jakieś boisko gdzieś dalej w Nowym Miasteczku. Bardzo przychylnie pani burmistrz do nas, pochyliła się nad naszą prośbą, tak, o użyczenie boiska. No i tam zagraliśmy, ale to było raczej jednorazowe, z tego co wiem, obiekt w Nowym Miasteczku będzie szedł do remontu, natomiast my będziemy starali się grać już tu gdzieś bliżej. No mamy nadzieję, że przede wszystkim będą łagodniały obostrzenia i tak naprawdę będziemy mogli skorzystać z obiektów tutaj w Zielonej Górze lub w najbliższej okolicy.
9 minut dzieli nas od godziny 22. W dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód do omówienia pozostało nam jeszcze kajakarstwo. Wiktor Głazunow z AZS-u AWF-u Gorzów i Przemysław Korsak z G-Power Gorzów wygrali w Wałczu regaty kwalifikacyjne w dwójkach, będące pierwszym etapem walki o miejsca w kadrze na igrzyskach w Tokio. Bardzo wysoką dyspozycję zasygnalizował ten pierwszy, czyli Głazunow, który triumfował wraz z Tomaszem Barniakiem z AZS-u AWF-u Poznań w C2 na 1000 metrów, pokonując drugich na mecie Aleksandra Kitewskiego i Normana Zezule z Zawiszy Bydgoszcz o ponad 2,5 sekundy. I właśnie z tą osadą Głazunowa i Barniaka czeka ostateczna rywalizacja o bilet do Tokio podczas Pucharu Świata, który odbędzie się za niespełna miesiąc w węgierskim Szeged.
Wiadomo, zwycięstwo najważniejsze, pierwszy etap zrobiony, ale ja tak oglądając wideo z tego wyścigu, to miałem wrażenie, że wam to przyszło z dużą swobodą wręcz. Jak ty to odczuwasz?
Znaczy, z dużą swobodą nie można tego powiedzieć, bo chłopacy byli w dobrej formie. Myślę, że tutaj był dosyć mocny bieg, szybki bieg jak na warunki, które nam towarzyszyły, bo było mocno pod wiatr, także nie można powiedzieć, że to był łatwy bieg.
Czy mówię nawet nie tyle w tym sensie, co łatwy, co że wam to wszystko przyszło ładnie, fajnie, płynnie?
Znaczy, ciężko trenowaliśmy i tutaj Tomek Barniak bardzo ciężko trenował cały ten okres przygotowawczy i ja trenowałem bardzo ciężko, także gdzieś tam liczyli, wiedzieliśmy na co nas stać i wiedzieliśmy, że tu będziemy walczyć o to pierwsze miejsce. Szczególnie, że też my tam parę razy już tam pływaliśmy wspólnie w osadzie i to na pewno dało rezultat na tym wyścigu.
I to też w ogóle zdecydowało, że razem popłynęliście, że znaliście się już wcześniej, no bo umiejętności wspólne to jedno, ale jakaś znajomość siebie to też jest istotne, tak?
Tak, tak, na pewno, szczególnie, że my żeśmy już tam osiągali dosyć wysokie wyniki na arenie międzynarodowej, także już się znaliśmy i wiedzieliśmy, czego możemy po sobie się spodziewać.
Powiedz, co to zwycięstwo w tej chwili oznacza, przypomnij, jaki jest dalszy etap, żebyśmy to czytelnie przedstawili.
No, jeżeli chodzi o te wyścigi, kwalifikowały dwie osady na Puchar Świata w Szeged. I teraz, która osada zajmie wyższą lokatę, po prostu dostanie bilet na igrzyska.
I co to oznacza w kontekście teraz kolejnego weekendu, czyli wyścigu jedynek? Ty teraz nie mniej musisz niż wcześniej, jak to teraz właśnie przełoży się na jedynki w kontekście tego,
znaczy,
co...
Nie, jak na dzień dzisiejszy tu nie ma żadnego wpływu na start, moje starty na jedynce, także na tych najbliższych eliminacjach na pewno będę chciał się zaprezentować z jak najlepszej strony.
A tu z kolei pierwsze dwa miejsca też dają przepustkę na kwalifikacje europejskie, ale nie w Szeged, tak?
Tak, dwa pierwsze miejsca dają przepustkę na drugim pucharze, który będzie w Rosji. To tydzień później po Szeged.
I jak najbardziej się czujesz przygotowany, żeby te wszystkie wyzwania wziąć na klatę, tak?
Znaczy tak, ja czuję się przygotowany, żeśmy wykonali kawał dobrej, solidnej roboty, także nie mam wątpliwości, a co przyniesie ten weekend najbliższy, to czas pokaże.
Najbliższy plan, oczywiście zostałeś w Wałczu i ty teraz tu w Wałczu przygotowania do tych kwalifikacji na jedynkach, tak?
Tak, dokładnie tak.
Dokładnie 5 minut dzieli nas od godziny 22. Rozmowa z Wiktorem Głazunowym z AZS-u AWF-u Gorzów zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.